Dzień dobry, witam Państwa w komentarzach Radia Gdańsk. Jest 9.08, Wojciech Suleciński. Moimi gośćmi są Jan Błaszkowski, Fakty TVN, witam i serdecznie. Dr Krzysztof Piekarski, Uniwersytet Gdański. Czekamy
Dzień
na
dobry.
Romka Daszczyńskiego, który do nas dołączy. Mam nadzieję w każdym razie. Chciałbym porozmawiać na początku o drugim dniu procesu Amber Gold. Oskarżeni nie przyznali się do winy, co chyba zaskoczeniem nie jest. Sąd też nie pozwolił na uwolnienie podsądnej, która o taki wniosek składała. O, jest Romek Daszczyński za szybą, zaraz do nas dołączy.
No nie wiem, ten proces właściwie z wielu powodów oczywiście będzie budził dalej zainteresowanie, natomiast jakby jego struktura wydaje się być tak rozległa, że końca nie widać. Jeżeli wszystkie wnioski procesowe zostaną w jakimś tam stopniu uwzględnione, no to będziemy świadkami, bym powiedział, dosyć długotrwałego rozstrzygania. Oczywiście jakby w tle są pieniądze i to mi się wydaje jest tutaj najważniejsze, a szanse na odzyskanie wkładów chyba są bardzo mikre, także no będzie to z różnych powodów, że tak powiem, budziło spore emocje i też jakby taka, jakby to powiedzieć, próba oceny, jak to było możliwe, będzie cały czas się pojawiała, no w sensie pracy służb nadzoru finansowego, różnych instytucji, które powinny to były kontrolować, a
no
nie...
No też i takie fascynacje niektórych środowisk, takich bym powiedział lokalno-politycznych, które, no oczywiście, które nie no, widziały jakby nic złego, szczególnie w wypadku linii lotniczych.
Tym bardziej, że to była tam, jakby nie patrzeć, firma z Pomorza. No i w tym sensie również i dla naszego województwa jest to dosyć istotne i ważne.
Janek Błaszkowski nie był zaskoczony faktem, że oskarżeni nie przyznali się do winy.
Doktor Piekarski zwrócił uwagę tutaj na taki ważny element, który będzie nam towarzyszył chyba przez długie miesiące, jeśli nie lata tego procesu. To znaczy rosnące emocje społeczne. Rosnące emocje społeczne związane z takim rozczarowaniem, rozżaleniem, po pierwsze brakiem szybkiej kary, po drugie brakiem zadośćuczynienia, czyli naprawienia krzywd, czyli po prostu zwrotu pieniędzy. Ja chciałem zwrócić jeszcze na trzeci element, który prawdopodobnie wkrótce nam będzie towarzyszył, a także związany będzie z społeczną wściekłością. Mianowicie uważam, że zarówno Katarzyna P., jak i Marcin P. wkrótce wyjdą z aresztu i będą odpowiadać z wolnej stopy. Jak to będzie w praktyce wyglądało, czyli czy będą się stawiać na te procesy, czy nie, to trudno mi powiedzieć. A dlaczego tak twierdzę? Z dwóch powodów. Po pierwsze, stanowisko prokuratury, która podczas pierwszego dnia procesu zapytana o to, jak ustosunkuje się do ewentualnego wniosku o wypuszczenie małżeństwa P. z aresztu, powiedziała, że do czasu przesłuchania najważniejszych świadków nie ma o tym mowy. To ten brak zdecydowanego nie, ja tłumaczę następująco. Zostaną przesłuchani najważniejsi świadkowie, a perspektywa procesu będzie bardzo długa, bez względu na to, czy będziemy przesłuchiwać 400 świadków, czy 19 tysięcy, czy 19 tysięcy, to w dalszym ciągu są lata i z ostrożności procesowej nie warto będzie państwa P. trzymać w areszcie. Po pierwsze,
ostrożność procesowa będzie oznaczała zagrożenia to, kary.
Zagrożenie kary. No, trudno sobie wyobrazić, że pójdą oboje do więzienia na 15 lat. Już siedzą 3 lata. Jeszcze posiedzą drugie 3, już będzie 6. Dajmy na to, że zostaną skazani gdzieś między 5 a 10. No to, to istnieje zagrożenie, że w momencie ich skazywania zostaną skazani na wyrok, na karę krótszą niż czas, który już spędzili w areszcie. Więc aby tego uniknąć, lepiej, żeby odpowiadali z wolnej stopy. Nawet nie będą musieli się stawiać na proces, no bo bez nich będzie można go prowadzić. I to wywoła dodatkowe emocje społeczne.
Romek Daszczyński?
Tak, zastanawiam się, co jest lepsze dla plichtów, czy siedzieć w areszcie, czy wyjść na wolność, bo ten gniew, o którym mówisz, społeczny, to ten gniew przede wszystkim powinien się skierować... Znaczy, ci, którzy się czują pokrzywdzeni, są poszkodowani, tak? Bo tam są różne kwoty. Na przykład w sądzie okręgowym w Gdańsku wypowiadał się pan, który stracił na Amber Gold 400 tysięcy złotych oszczędności życia. Zastanawiam się, jakbym się zachował, gdybym był na jego miejscu i miał świadomość, że właśnie plichtowie wychodzą z aresztu. To są trudne sytuacje. Myślę, że to będzie groźne zarówno i dla plichtów, jak i dla tych pokrzywdzonych. Tym bardziej, że pokrzywdzeni no, nie chcą chyba tak mentalnie brać współodpowiedzialności za to, co się stało. No, rzecz jest prosta. Znamy tę historię już co najmniej od czasu afery Grobelnego, że jak ktoś proponuje oprocentowanie znacząco wyższe niż te, które jest w stabilnych instytucjach finansowych, no to niestety podejmuje duże ryzyko. I tak się w tej sytuacji stało. Co do tego, Janku, mówisz, że no już prokuratura jakby w pewnym sensie przygotowuje nas na możliwość wyjścia. No tak, bo mówiąc krótko, nie można w państwie prawa, a również w Unii Europejskiej, która jest jakby wspólnotą państw prawa, nie wolno trzymać człowieka zbyt długo w areszcie. Kara pozbawienia wolności to jest coś innego. I mówiąc krótko, mogłoby dojść do jeszcze bardziej bulwersującej sytuacji, to znaczy takiej, w której...
Państwo polskie by płaciło za ten pobyt w areszcie.
Pliktowie dostaliby pieniądze za to, że za długo siedzieli w areszcie, no bo napisaliby na 100% skargę do Strasburga. Jak obserwuję ich, to są ludzie naprawdę zupełnie bezczelni.
Szczególnie on, tak.
Domyślam się, że oni i tak napiszą tę skargę do Strasburga z żądaniem jakiegoś odszkodowania.
Ja myślę, że za chwilę wracamy do tej sprawy i myślę, że właśnie do tej bezczelności, czy też może intencji na chwilę jeszcze powrócimy. Dzień dobry, Wojtek Suleciński, witam Państwa ponownie. Doktor Krzysztof Piekarski, Jan Błaszkowski, Roman Daszczyński moimi gośćmi. Rozmawiamy o Amber Gold. No to tak, wróćmy do tych podsądnych, do małżeństwa P. Czy po pierwsze waszym zdaniem to była od początku piramida, czy to było bardziej skomplikowana próba biznesowa, że tak powiem? Choć on zdaje się był zawsze chronicznym oszustem, to zdaje się można o nim powiedzieć.
Tak, chyba tak należy bez wielkiego ryzyka określić pana Marcina, że był oszustem, ale to wcale nie znaczy, że raczej drobny oszust od razu ma talent do zrobienia tak gigantycznego numeru. I pytanie, czy była to koncepcja i w całości wykonanie pana Marcina, to jest bardzo poważne pytanie.
Czyli czy ktoś się za tym nie krył?
Tak, nie wiem, czy nie nazbyt łatwo jednak zarzucono tę teorię, że jednak ktoś znacznie silniejszy finansowo, potężniejszy, jeśli chodzi o wpływy, stał za Marcinem P. Tam jest taki przecież dziwny wątek, że on był w areszcie i nagle zaczął się cieszyć jakimiś specjalnymi przywilejami, wszedł wcześniej, od razu założył tę spółkę Amber Gold. Wystarczy się przyjrzeć jeszcze, jak dobrze to było zrobione pod każdym względem, pod względem promocyjnym, jak dobrze były pomyślane te wszystkie znaki firmowe, ten napis Amber Gold, ta czcionka, ta kolorystyka tego szyldu, która była wzorowana na jednym z banków, wówczas wchodzących na rynek i bardzo duże pieniądze wkładają, ten bank bardzo duże pieniądze wtedy wkładał w promocję. To wszystko razem się jakoś wiązało. Miałem też rozmowę z tak zwanym oficerem służb, który mi powiedział, że jego zdaniem było coś na rzeczy i że prawdopodobnie zlekceważono możliwość złapania tych nitek początku całej sprawy w ten sposób, że nie dość gorliwie badano, na czym polegały pierwsze wpłaty do Amber Gold. A były to podobno kwoty duże, milionowe, wpłacane albo przez 17-latków, albo przez 83-latków. Mówiąc krótko, najprawdopodobniej ludzi, którzy byli tylko słupami. Tak. Więc mi się wydaje, że ta para, która siedzi tam na ławie oskarżonych, to nie jest wszystko.
Jest oficjalne stanowisko prokuratury w tej sprawie, która mówi jasno, pytana o akt oskarżenia i początek tego procesu, że w śledztwie nie stwierdzono, aby ktoś stał za małżeństwem P. Ale zgadzam się tutaj z Romkiem co do tego, że jest bardzo wiele wątpliwości dotyczących tych pierwszych pieniędzy na rozruch. Nie o wszystkim wolno mówić, choćby z tego powodu, że sąd zakazał upubliczniania zeznań, które są odczytywane w tej chwili na sali sądowej. Ale prawdą jest, że podczas pierwszych przesłuchań Marcin P. opowiadał o gigantycznej, żeby tutaj nie złamać zakazu sądu, sumie z 6 zerami, od której zaczął. I to było w pierwszym zeznaniu. A w czwartym zeznaniu poprawił się i wymienił już tylko sumę kilkudziesięciotysięczną, którą rzekomo pozbierał po rodzinie i która, miała mu pomóc założyć i rozruszać Amber Gold. A pytany o nieścisłości w tych zeznaniach, dlaczego najpierw powiedział pan o sumie z 6 zerami, a teraz pan mówi o sumie z 4 zerami, powiedział, nie wiem, nie wiem. Więc jest coś na rzecz.
Jak wiemy, słaby w liczeniu raczej nie jest.
Nie jest.
Więc tak, zapewne talent do oszustw, brak hamulców, ale to wcale nie znaczy, że on był konstruktorem tej całej historii. Bardzo prawdopodobne, że po solidnych analizach został spośród różnych kandydatów drobnych oszustów wybrany właśnie on z jakichś względów.
Ale czy waszym zdaniem tu mamy do czynienia z jakimiś przestępcami? Czy też na przykład, przepraszam, z dużo bardziej szanowanymi organizacjami finansowymi, którym na przykład taka przybudówka na pewien czas mogła być przydatna? Bo to jest takie coś, co mnie cały czas korci jako pytanie. Bo doszedł też takie wrażenie, że wtedy byliśmy w takiej sytuacji, w której bardzo wiele szanowanych instytucji finansowych gdzieś błąkało się myślami wokół takich konceptów jak ten, który w końcu się zrodził jako Amber Gold. Ja przypomnę, że
taka idea,
wtedy sporo dyskutowano o lokatach w złoto, taka była moda, sporo rozmawiano o jakimś właśnie tym, że zadziżone są w Polsce depozyty, stopy procentowe. Więc to był taki dobry czas do dyskutowania na ten temat. Znaczy,
mogę ci powiedzieć tylko to, co wiem na pewno, bo widziałem. No. Widziałem listę pierwszych wpłacających. Klient. To była lista, która nic mi nie mówiła.
Aha. No dobrze.
To jakieś anonimowe razie nazwiska. Łączyło je, jeśli coś je łączyło, to łączyło je miejsce pochodzenia tych wpłat. Pewien obszar Polski, który dałoby się wytłumaczyć jako tym, że tam byli po prostu pierwsi akwizytorzy Amber Gold. W tym akurat miejscu. Ale nigdy nie udało mi się rozgryźć, czy znaleźć jakiegoś takiego wspólnego mianownika, innego niż terytorialny, przy pierwszych wkładach.
No to w takim razie chcę porozmawiać o czymś, co też pewnie w tle sprawy Amber Gold się pojawia. Wtedy i dziś dyskutujemy o tym, że być może państwo było zbyt słabe, zbyt mało aktywne i to zarówno w tej płaszczyźnie nadzoru bankowego, jak i w tej płaszczyźnie być może polityczno-rządowej. No to w takim razie, czy polskie państwo należy wzmocnić na przykład czymś takim jak ustawa antyterrorystyczna, mimo tego, no, że Polska nie stała się jeszcze obiektem ataku terrorystycznego? Czy to, co dzieje się w Madrycie, Paryżu czy Brukseli, powinno się wprost przenosić na przykład na ten polski Patriotic Act?
No nie da się ukryć, że w tym momencie moim zdaniem rządzący dochodzą do wniosku, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej i że prędzej czy później na jakieś odpryski działalności szeroko rozumianych grup terrorystycznych również i do nas trafią. Tyle, że jak sądzę troszkę za daleko pewne jakby zapisy wewnątrz proponowanej czy mającej się pojawić już w pełnej krasie ustawy będą szły w tym sensie jak gdyby, że jeżeli nic dotychczas się nie działo, to po co przyjmować jakby takie najwyższe, bym powiedział, parametry, nie wiem, dające za dużo służbom specjalnym. I oczywiście, jak widzimy, no szczególnie tu opozycja dosyć ostro zaczyna komentować, że to będzie instrument, który będzie miał jak gdyby taki element pokusy, żeby wykorzystać to w pełnej krasie przeciwko oponentom politycznym.
Ja bym powiedział, że bardzo ryzykowne jest dyskutowanie na płaszczyźnie PiS-opozycja, bo mnie się cały czas wydaje, że dyskusje na temat tego rodzaju ustaw powinna być toczona raczej pomiędzy rządzącymi a opinią publiczną. Bo przypomnę, że w Ameryce także jest problem z tym, że
ustawy
po 15 czy po iluś tam latach skutecznego funkcjonowania tego prawa bardzo trudno jest wycofywać się z wielu ustaleń tego prawa, dlatego że zawsze pada argument, że to, że jest spokojnie, to dlatego, że mamy taką ustawę.
No właśnie, i z tej, jeżeli ona zostanie przyjęta, nie będzie, bym powiedział, sporej ochoty, żeby się z niej wycofać za jakiś czas, jeżeli założymy, że się coś uspokoiło. I to już chyba tak trochę, nie powiem na amen zostanie, ale na dłuższy czas jako bardzo poręczny instrument, który będzie można wykorzystywać w sytuacjach, jakby z punktu widzenia rządzących, właściwych.
Czy Jan Błaszkowski boi się to choć trochę tej ustawy?
Wielokrotnie na antenie Radia Gdańsk dawałem wyraz swojej niewierze w siłę tego państwa i jego sprawność. I przygotowanie tej ustawy bardziej traktuję, przepraszam słuchaczy, jeśli kogoś urażę, jako kolejny przykład takiej biegunki prawnej, w której akurat państwo polskie jest bardzo sprawne. Produkowania kolejnych ustaw, które często są sprzeczne z wcześniejszymi ustawami, a jeszcze częściej nie są wykonywane. Ja zadaję sobie na przykład pytanie, dlaczego sprawy związane z rejestrowaniem telefonów na kartę, czyli tak zwanych prepaidów, nie można by rozstrzygnąć w prawie telekomunikacyjnym. A dlaczego możliwość przeszukania przez 24 godziny na dobę nie mogłaby się znaleźć w kolejnej noweli ustawy o policji, tej, którą niesłusznie nazwano ustawą inwigilacyjną. Więc czy potrzebny jest nowy dokument, który będzie te sprawy regulował? Według mnie jesteśmy bardzo często jako państwo niezdolni do egzekwowania najprostszych kwestii związanych z ochroną bezpieczeństwa. Chcę tylko tutaj przypomnieć pozwolenie na to, żeby świętej pamięci Lech Kaczyński lądował na lotnisku przypominającym kartoflisko, czy ostatnio sytuację z oponą w samochodzie prezydenta Dudy.
Ja jestem zwolennikiem tej ustawy i powiem dlaczego, po chwili przerwy, tak. Po serwisie.
Czyli puenta potem, tak?
Tak, to już puenta potem. Wtedy będzie bardziej ciekawie. Zaraz po serwisie wracamy. Wracamy do komentarzy. Wojciech Suleciński, dr Krzysztof Piekarski, Jan Błaszkowski, Roman Daszczyński. Znaczy ja bym powiedział, wcale nie jest powiedziane, że z punktu widzenia historii to historyczna będzie wizyta Rolling Stonesów, a nie Baracka Obamy na Kubie, ale to jest jakby na marginesie tego wszystkiego. To chcę w takim razie spytać Janka Błaszkowskiego o puentę tej historii na temat ustawy antyterrorystycznej.
Wielokrotnie mówiłem, że państwo polskie źle i słabo działa. I często przypomina piękną kobietę, która idzie i potyka się o swoje własne nogi. Więc taka ustawa antyterrorystyczna może być niczym piękne szpilki, które takiej potykającej się o własne nogi kobiety próbuje się założyć. I ani nie będzie od tego piękniej chodzić, ani lepiej, ani mniej się potykać.
No ale jak stoi, to ładnie wygląda w szpilkach.
Ja powiem w ten sposób, że chciałem wyjaśnić, dlaczego ja jestem zwolennikiem takiej odrębnej ustawy, a nie właśnie włączenia tych różnych paragrafów do mniejszych ustaw, dlatego że ja uważam, że taka ustawa powinna w ogóle być uchwalona na czas określony. I nie powinna być przedłużana w automacie, tylko powinno się to odbywać na zasadzie takiej, że jeśli widzimy niebezpieczeństwo wynikające na przykład z dwóch wielkich imprez, które odbywać się będą latem tego roku, to uchwalmy taką ustawę, jeśli tego rząd oczekuje na pół roku i po pół roku ona po prostu przestaje funkcjonować i od nowa rozmawiamy, jak zmieniać prawo. Ale to jest jakby moja uwaga na marginesie.
No to jest jakaś koncepcja. Nie wiem, na ile realna w polskim systemie prawnym.
No natomiast właśnie, bo jak się zapisze, to zapisze, nie?
Właśnie. Natomiast no, ja bardzo się cieszę, że Janek właśnie mówi w ten sposób, bo myślę, że rzeczywiście jako społeczeństwo mamy poważny problem z, po pierwsze, z jakimś umiejętnym podłączeniem się do prądów modernizacyjnych, tak? No mamy kłopot na przykład z techniką, co niestety te opony, te katastrofy lotnicze, no to wszystko o tym świadczy. Mamy też niestety problem z jakością i biurokracji, i z jej, można powiedzieć, skutecznością w służeniu społeczeństwu, tak? To jest taki wydaje mi się post-PRL-owski jeszcze syndrom, że wielu urzędników do dzisiaj jest przekonanych, że są po to, żeby sprawować władzę. Nie, urzędnik w systemie zachodnioeuropejskim, przynajmniej zachodnim, jest po to, by dobrze służyć petentowi, dobrze służyć społeczeństwu. I takich różnych rzeczy jest mnóstwo. Świetnie, że Janek powiedział o tym lądowaniu, bez względu na to, co się wcześniej stało, zanim samolot wylądował, o lądowaniu na kartoflisku. Tak, nawet gdyby ten Tupolew z delegacją smoleńską się nie rozbił, to skandalem było puszczanie go na takie lotnisko. I to, że nie pojechał tam nikt z Biura Ochrony Rządu, nie przyjrzał się, nie przeraził. No po prostu zastanówmy się, czy prezydent Stanów Zjednoczonych mógłby lądować w takim miejscu. Nie. Najpierw by sprawdzili i powiedzieli, słuchajcie, to jest po prostu niebezpieczne.
No chyba, że chcę, żebyśmy wrócili do bliższych wydarzeń, czyli ja bym powiedział...
Dobrze, ale nie, ale powiem tylko tyle. Tam jest mnóstwo zastrzeżeń. Jest na przykład to, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mówimy o tym projekcie ustawy, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sposób właściwie poza kontrolą i nieograniczony miałaby dostęp do wszelkich danych instytucjonalnych w ten sposób, że mieliby po prostu komputerowy dostęp do baz danych i właściwie nikt by nawet chyba nie wiedział, co oni tak naprawdę robią. To jest jedna rzecz. Druga, tam jest na przykład taki punkt, że można człowieka na 14 dni, za zgodą sądu co prawda, aresztować. I to wszystko być może są rozwiązania nawet potrzebne. Tylko wolałbym, żeby projekt takiej ustawy najpierw był przedyskutowany w jakimś wąskim gronie wszystkich klubów parlamentarnych, żeby te kluby parlamentarne były w stanie dla dobra wspólnego, dla dobra Polski ułożyć jakieś skuteczne i sensowne prawo, tak? A jeśli niestety tylko PiS lansuje te rozwiązania, no to oczywiście to z automatu budzi dużą nieufność. Szkoda, bo temat jest poważny. To znaczy, Polska najprawdopodobniej na zamach terrorystyczny w najbliższym czasie nie jest narażona. Na pewno jest mniej narażona niż społeczeństwa, które są zróżnicowane pod względem rasowym, bo nie ma co w ogóle porównywać sytuacji naszej z taką Hiszpanią, Wielką Brytanią czy Francją, gdzie właściwie się roi od ludzi o różnych kolorach skóry i po prostu w tej masie trudno wychwycić terrorystów. U nas jest ich tylu, że właściwie te służby jeszcze chyba, mam nadzieję, bo przecież nie brakuje funkcjonariuszy, że są jeszcze w stanie kontrolować sytuację. Po prostu ta homogeniczność rasowa Polaków, no ona nam w tym momencie sprzyja. Między innymi przecież ten taki głos przeciwko przyjmowaniu uchodźców wynika właśnie z tego, z lęku, że zróżnicowanie rasowe społeczeństwa polskiego prędzej czy później sprowadzi do nas te same problemy, jakie są na przykład we Francji.
Choć ja bym też powiedział o jednej rzeczy. Otóż co by nie powiedzieć, ale za właściwie wszystkich koalicji rządzących Polską, mieliśmy do czynienia ze służbami specjalnymi, które były najczęściej zajęte same sobą. Znaczy, mówiąc najkrócej, rywalizowały w świecie polityki, zajmowały się donoszeniem wzajemnie na siebie i to wszystko razem pokazywało często obraz polskich tajnych służb. Ja się przede wszystkim tego boję, że nowe instrumentarium dla tych służb, po pierwsze, wcale nie musi być efektywne, bo pytanie o jakby to powiedzieć te działania, a z drugiej strony, no mam cały czas wątpliwość, czy jakby nie okaże się w związku z tym, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zas się dane z CBS-u albo jakaś inna służba się dane z innej służby i w rzeczywistości będziemy mieli do czynienia jeszcze z ostrzejszą rywalizacją pomiędzy nimi, a być może wcale nie większą efektywnością, bo z tym chyba, jeśli patrzeć na to, co dzieje się w przestrzeni publicznej, mieliśmy w ostatnich latach najwięcej kłopotów.
No, chyba nie doceniasz takiego obszaru, który się nazywa gospodarka i obawiam się, że oczywiście jakieś wpływanie na sytuację polityczną w kraju to była domena służb, szczególnie to było widoczne w tym okresie bezpośrednio postperelowskim, ale twierdzę, że dochowaliśmy się takiego pokolenia jakby neo-SB-ków, którzy nie noszą na sobie odium tej przeszłości PRL-owskiej, a jednocześnie dysponują możliwościami technicznymi, o jakich dawna SB mogła tylko pomarzyć. I niestety aktywność i zainteresowania tych ludzi, one się kierują w stronę gospodarki, bo jedno to władza, ale pieniądze są przede wszystkim jednak ważniejsze i wystarczyłoby na przykład przeanalizować, jak ogromne rzesze byłych, aktualnych funkcjonariuszy zasiadają w różnego rodzaju gremiach kierowniczych największych, najważniejszych, najbogatszych spółek państwowych.
Janek Błaszkowski?
Ta post-esbecka mentalność służb jest faktem. Jest też faktem sytuacja, w której przez bardzo długi czas zajmowały się one nie łapaniem szpiegów, nie łapaniem przestępców, oszustów, tylko zajmowały się zwalczaniem samych siebie. Nawet ta ostatnia sytuacja z ujawnieniem 70 bodajże podsłuchów dziennikarzy, o których trudno do tej pory powiedzieć, czy one były legalne, czy nie, bo tego nie wiemy, ale możemy powiedzieć, że część z nich była efektem ujawnienia rozmów w restauracji Sowa i Przyjaciele, a pokazała, że w każdej władzy, również tej demokratycznie wybranej, jest ogromna pokusa do tego, żeby pod płaszczykiem walki z przestępczością, z terroryzmem, inwigilować obywateli, kiedy oni tej inwigilacji w ogóle nie wymagają. Odwołałeś się tutaj, Wojtku, do przykładu amerykańskiego, gdzie władza może sobie pozwolić na to. Zobaczcie, jakie mamy ostre ustawy antyterrorystyczne i dzięki temu jest w miarę od 2001 roku bezpiecznie. Ale jednocześnie te same przepisy, o których ty powiedziałeś, sprawiają, że agencje rządowe amerykańskie, jeśli nie mogą inwigilować na przykład, przynajmniej oficjalnie, w sieci swoich własnych obywateli, mogą to robić dopiero poza granicami kraju, co Snowden ujawnił, że przecież ta cała afera z ujawnianiem kont, choćby Google'a i tak dalej, była związana z tym, że służby mogły to robić na serwerach znajdujących się poza granicami Ameryki, poza granicami Stanów Zjednoczonych. Więc ja boję się, że zawsze to rodzi taką pokusę uderzenia w prawa i swobody przeciętnego obywatela, niekoniecznie.
Choć czasami puentą jest anegdota, jak z właśnie Patriotic Act, który pozwolił amerykańskim służbom podsłuchiwać Angelę Merkel. To dość zabawne, że to było to najważniejsze zagrożenie. Doktor Krzysztof Piekarski, puenta?
To znaczy, ja myślę tak, że sprawa wypłynęła tylko dlatego, że mamy w lipcu dwie wielkie imprezy, w których będziemy chcieli po części, jak sądzę, pokazać sprawność naszych służb. Mnie tutaj najbardziej w tym wszystkim interesuje to, czy jakby przy takim arsenale i tak wyposażone nasze służby specjalne będą miały ochotę kooperować ze służbami Europy Zachodniej w wymianie wiadomości. Bo ja coś czuję, że to będzie jakaś taka zamknięta enklawa, w której nasze służby nareszcie się poczują, bym powiedział, na tyle swobodnie, żeby robić to, co będą uważali za stosowne, bo ta ustawa dużo da im do ręki.
Widzę, że Rolling Stonesi schodzą po schodach. To jest, myślę, że to wydarzenie historyczne na Kubie. Wygląda, znaczy, chyba Raul Castro ich nie wita, ale tutaj jakoś to już właściwie blisko tego.
Wierzę, że ten koncert zostanie zarejestrowany i że na pewno będzie można niedługo obejrzeć na DVD czy w internecie to muzyczne, autentycznie wydarzenie być może tej dekady.
Chcę powiedzieć jedną rzecz, która...
To jest nie tylko muzyczne wydarzenie, oni wszyscy razem mają chyba z 280 lat.
Tyle co Fidel Castro.
Ale też po raz pierwszy za darmo.
No to w takim razie wróćmy do tego właściwie, o czym zaczął mówić Robek Daszczyński.
Czyli... Ale przepraszam, na Kubie grały już wybitne zespoły. Grał między innymi Chris Cornell z Soundgarden wraz z Audioslave i na ten koncert chyba przyszło też 150 tysięcy ludzi. I ten koncert też został zarejestrowany i oficjalnie był sprzedawany.
Tak. Chcę was spytać o coś, o czym zaczął mówić Romek Daszczyński. Powiedział, że powinni się politycy po cichu zebrać i przedyskutować. Czy tak brzmi w rzeczywistości propozycja Jarosława Kaczyńskiego, tak zwanego spokoju aż do wizyty papieża Franciszka?
Ja nie mam pojęcia, czy ona na pewno tak brzmi, ale wydaje mi się, że w dobrym tonie byłoby najpierw usiąść, spotkać się, usiąść, porozmawiać, wyczuć intencje lidera PiS i dopiero wtedy może komentować. No już niestety sporo takich bardzo negatywnych, lękowych komentarzy usłyszałem. Trzeba powiedzieć, że w tym wszystkim pozytywnie się raczej lider PO Schetyna wyróżnił, który, no, który też uważa, że no, co jest obecnie problemem Polski? Problemem Polski są głębokie podziały. Oczywiście można nie ufać Jarosławowi Kaczyńskiemu, który jest kapłanem gry na te głębokie podziały, ale no, te głębokie podziały nie służą naszemu społeczeństwu. Jeśli jest chociaż szansa, żeby je zniwelować o 10%, no to myślę, że to już jest gra warta świeczki.
Doktor Krzysztof Piekarski?
Ja sądzę, że to troszkę też atmosfera świąteczna, ale też chyba mi się wydaje, że ostatnie tygodnie pokazały, że nie ma szans na dobrą ocenę świata zewnętrznego na temat tego, co się dzieje w Polsce i że trzeba chyba troszkę wyhamować, a święta, pewna refleksja i nie wiem, zbliżający się szczyt NATO mają służyć jako taka trampolina do właśnie tej propozycji. Spotkajmy się, porozmawiajmy, co się da, wyhamujmy. Ale mi się wydaje, że jakby ciągle powraca jakby sprawa tego, kto zdestruował jakiś ład, bym powiedział, prawno-ustrojowy w Polsce. I tu chyba widać też, że opozycja nie ma ochoty odpuszczać. Być może w dalszych intencjach jest to, bo prezes też powiedział, że nie wynośmy tego na zewnątrz, tak? Ciągle jakby powtarza to, że we własnym sosie. No, we własnym sosie moim zdaniem już wszystko powiedziano, natomiast czekamy teraz na to, co jakby w sensie oficjalnym świat zewnętrzny powie na ten temat, co się dzieje w Polsce.
No tak, ale jeśli by się okazało, że PiS trochę sobie poobijał głowę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, poczuł, że izolacja polityczna zewnętrzna Polski rośnie i postanowił się z tego pomysłu wycofać, no to myślę, że roztropnie ze strony opozycji byłoby wyciągnąć w tym momencie rękę i ułatwić.
No ale prezes Jarosław nie był łaskaw odpowiedzieć na żadne pytania wczoraj. Odwrócił się i wyszedł. Czyli...
Nie jest to łatwa osobowość, bez wątpienia.
No Jan Błaszkowski?
Gdy usłyszałem propozycję szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, poczułem się, jakbym znalazł się w wehikule czasu i przeniósł dosłownie 1000 lat w przeszłość, do czasów rozkwitu średniowiecza. I, bo to, co wczoraj usłyszałem, jest klasycznym, słuchacze być może wiedzą, tak, przykładem Pax et Tregua Dei, czyli pokoju i rozejmu Bożego. Jarosław Kaczyński, mówię to absolutnie poważnie, nie chcę, żeby brano, żeby uważano, że się z niego naigrywam, zaproponował rozejm Boży. Czyli sytuację, którą przypomnijmy naszym słuchaczom, w przeszłości ogłaszano, żeby rycerstwo lokalne nie tłukło się z sobą każdego dnia, więc Kościół zaproponował coś takiego, żeby zależnie tam od pomysłów, od środy wieczora do niedzieli lub od czwartku do niedzieli, miecze do pochwy i jesteśmy
grzeczni. No i wielkie święta religijne, czasami też w oktawy.
Więc
no tak, ale naprawdę od poniedziałku już można.
I od poniedziałku do środy można było.
Z reguły wychodziło, że około 100 dni w roku można było się tam
zabijać. Propozycja Jarosława Kaczyńskiego zawieszenia gorącego sporu politycznego do czasu pielgrzymki papieża Franciszka jest współczesną wersją pokoju Bożego, propozycji pokoju Bożego. Uważam, że będzie przeciwskuteczna. Z prostego powodu istotą polityki jest spór. Zastanawiam się, z jakiego powodu partie polityczne miałyby zawiesić debatę o Polsce, bo spór jest jakąś debatą o Polsce, ona może nam się nie podobać lub nie, podobać lub nie, ale jest sporem o Polsce. Dlaczego mielibyśmy ten spór zawiesić na czas pielgrzymki? Co takiego się dzieje w tym czasie? Nie wiem. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, uważam, że ten spór jest w interesie, powtarzam to prawie przy każdej audycji, jest w interesie głównych graczy sceny politycznej. Nakręcanie tego sporu. Dla opozycji sporu na przykład wokół Trybunału Konstytucyjnego jest tym paliwem, który pozwala jej istnieć. Więc wyciszenie tego sporu godzi w opozycję. Dla PiS-u pozwala się też określać na płaszczyźnie, która nie interesuje przeciętnego wyborcy PiS-u i dlatego jest niegroźna dla PiS-u. Usłyszałem też wczoraj taką ciekawą opinię, która padła ze środowiska Kukiz 15. Sformułował ją chyba wicemarszałek Sejmu Tyszka, który powiedział o tym, że dla PiS-u to, co ja nazywam rozejmem Bożym, jest o tyle korzystne, że pozwala wyciszyć spór i zagrać na czas do jesieni, kiedy będą następne zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, łącznie z odejściem Rzeplińskiego. Więc gra na czas, którą uzyskałby przez rozejm Boży Jarosław Kaczyński, pomaga tej partii wyjątkowo. Nie nakręcanie sporu, tylko właśnie wyciszanie, ale tylko po to, żeby dokonać zmiany w Trybunale Konstytucyjnym.
Ale też pamiętajmy, że Trybunał będzie wydawał orzeczenia w sprawach.
No w kwietniu, prawda? Ma się pierwszy raz zebrać.
I jak je traktować? To będzie dalej jakby nakręcało tą całą taką sytuację wobec środowisk w ogóle prawniczych.
Robert Daszczyński, ostatnie zdanie?
Na pewno jakieś drugie dno w tej propozycji Jarosława Kaczyńskiego jest. To znaczy, chcę zaproponować to, bo zyskuje prawdopodobnie coś większego. Tak? To jest pytanie oczywiście co. Natomiast bez wątpienia dla porządku prawnego kluczową sprawą jest uspokojenie, wyjaśnienie sytuacji Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli PiS byłby gotów z powodu swoich ciężkich doświadczeń przystać na coś takiego, no to myślę, że egoizm polityczny poszczególnych ugrupowań nie powinien stanąć na drodze do załatwienia tej sprawy.
Na koniec chciałem was spytać o sprawę, która toczy się od 20 kilku lat. Wyrok na Radowana Karadzicia. 40 lat za Srebrenicę, no tak mówiąc najkrócej, bo ten zarzut jest głównym, który został udowodniony i który uznano za powód tego skazania. Sprawiedliwość po latach? Przestroga dla kogokolwiek?
To jest sprawa z początku lat 90. tak de facto i właściwie taka trochę jakby czkawka, o której prawie wszyscy zapomnieli. Rozpad Jugosławii gdzieś odszedł w głęboką historię, natomiast jakby w jakich realiach to się odbywało, gdzieś tam jeszcze znalazło odbicie w wielu freskach filmowych i tak dalej. No nie da się ukryć, że Karadzic jest symbolem, jest ikoną, ale ważniejszą postacią moim zdaniem był Slobodan Milošević, który był łaskaw zejść w trakcie przygotowywanego procesu i w gruncie rzeczy chyba no jakby gro zarzutów no również trafiło do Karadzicza, który był właściwie takim wykonawcą, szczerze mówiąc, poeta, filozof, który gdzieś tam...
Psychiatra,
no właśnie, nasączony ideami Wielkiej Serbii, no realizował to, co realizował, ale bez Slobodana Miloševića nie miałby żadnych szans.
Mnie najbardziej puentującą historią było to, jak go ujęto w tym autobusie podmiejskim w Belgradzie. To była raczej puenta tej historii. Ja zresztą podróżowałem po Serbii w okresie poszukiwań owych zbrodniarzy wojennych. Pamiętam, że właściwie każdy facet jadący we wsi na rowerze przypominał Ratko Mladicza, ale to jakby zupełnie inna historia.
No
to jest taki typ urody bałkańskiej. Janek Błoszkowski?
Być może zostanę oskarżony o zoologiczny antykomunizm, ale nie umiem, patrząc na Radovana Karadzicza, uwolnić się od porównań czy takich dość prostych skojarzeń z sytuacją w Polsce. Radovan Karadzic był skazywany przez Międzynarodowy Trybunał z dwóch powodów. Dlatego, że uznano, że po pierwsze jego własne państwo, czyli Bośnia i Hercegowina, nie była w stanie osądzić tych zbrodni. Po drugie, miały one, ja bym nazwał to, ponadkryminalny charakter, wymykający się lokalnemu kodeksowi karnemu, czyli były zbrodniami czystek etnicznych oraz zbrodniami wojennych morderstw. I dlatego sądzono to za granicą. Ja myślę, że w historii najnowszej Polski mieliśmy co najmniej dwa wydarzenia, które również podpadały pod Trybunał w Hadze, i które być może gdyby tam się toczyły, to zostałyby osądzone. Uważam, że klasycznym przykładem czystek etnicznych, jakie się w Polsce odbyły, były wydarzenia marca 1968 roku i wypędzenie z Polski Żydów. To były czystki etniczne. Zbrodniami wojennymi było zabicie, mówi się, 70 do 100 osób w czasie stanu wojennego, czyli w momencie, w którym ogłoszono w Polsce stan wojny, w którym wojsko w różnej formie zabiło iluś tam obywateli własnego państwa. Ani autorzy czystek etnicznych, jakim było wypędzenie polskich Żydów z naszego kraju, ani ci, którzy pod płaszczykiem stanu wojny zabili w Polsce co najmniej 100 obywateli, nigdy nie zostali osądzeni. I tylko tyle.
Romek Daszczyński, ostatnie zdanie?
Jestem prostym i naiwnym człowiekiem i zawsze będę się dziwił, że są ludzie tak chyba głupi i bez wyobraźni, że mogą jedną decyzją doprowadzić do egzekucji 8 tysięcy osób, bo o to był przede wszystkim sądzony. 8 tysięcy mężczyzn i chłopców. Wyobrażam sobie tamtą scenę, wyobrażam sobie 15-latków zrozpaczonych, płaczących, zdezorientowanych. Wyobrażam sobie mężczyzn w pełni wieku, którzy... Katyń był dokładnie tym, co ten człowiek zgotował na Bałkanach.
Choć też nieodmiennie przed oczami mam ten holenderski batalion piechoty, który postanowił wycofać się ze Srebrenicy w momencie, kiedy miasto zostało osaczone przez bośniackich Serbów. I postanowił nie bić się w obronie tych miejscowych muzułmanów. I to jest, myślę, że też opinia o świecie, którym jakby to powiedzieć, niewiele zrobił, żeby uniknąć tej wielkiej masakry.
To prawda, ale chcę powiedzieć też jeszcze jedną rzecz. Słyszałem głosy, że 40 lat to wyrok 40-letni to za mało. To jest praktycznie dożywocie, bo Karadzic ma 70 lat, więc za mało. Pewnie te rodziny oczekiwałyby, żeby po prostu on został stracony. Ale myślę i mam nadzieję, że się temu potworowi śnią fatalne rzeczy każdej nocy i niech mu się śnią przez najbliższe 40 lat.
Roman Daszczyński, dr Krzysztof Piekarski, Jan Błaszkowski, Wojtek Sulejczyński. Bardzo dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego w święta.